Takie wnioskowanie może też nasunąć nam takie myśli, że miłość zakłada zawsze relację, która jest więzią miłości. A więź można mieć tylko z innymi osobami, jeśli się chce je kochać. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem zakochany w stołku. Nie mogę powiedzieć, że jestem zakochany w stole albo w kwiecie, że kocham ten kwiat, mam miłość do niego, rozmawiam z nim. Coś tu chyba nie gra. To musi być ktoś równy mnie, żebym go mógł pokochać. Żebym mógł mieć miłość i żebym mógł być miłością wobec tego. Autentycznej miłości nie da się okazywać i przyjmować dla siebie samego jedynie. Nie mogę powiedzieć na przykład, ja jestem miłością, ale z nikim nie mam relacji. To jest niemożliwe. Gdyby Bóg był wiecznym samotnikiem, nie mógłby być miłością przed stworzeniem zdolnych otrzymać Jego miłość stworzeń. A przecież Biblia nigdzie nie twierdzi po stworzeniu ludzi, bo gdyby coś w nim się stawało, wcześniej byłby niedoskonały, a więc nie byłby Bogiem. On zawsze był miłością. A więc zawsze musiał być ktoś, kto odbierał tą miłość i dawał tą miłość Jemu. I ta sama miłość musiała być pomiędzy tymi dwoma osobą. Musiała być miłością najdoskonalszą. Jakimś dalekim echem, analogią zupełną, jest naturalny układ międzyludzki. Kiedy w rodzinie obserwujemy taką triadyczność, prawda? Jest ojciec, matka, dziecko. To jest oczywiście analogia, dalekie echo Trójcy Świętej. Ale on pozostawia ślad nawet na trójlistnej kończynie. Wszędzie jest to. Wszędzie odbił swoją pieczęć. On więc zawsze musiał mieć osoby zdolne otrzymywać jego miłość i obdarowywać go miłością. Kim one były? My wierzymy, że od zawsze Trójca istniała jako miłość. Od zawsze istniał Syn i Duch i Ojciec. Bóg jest doskonałą miłością. A miłość doskonała może zaistnieć tylko między równymi sobie osobami. Nawet człowiek nie może się spełnić w miłości do istot niższych gatunkowo. Czy wyobrażacie sobie zakochać się, kochać, mieć miłość z szympansem na przykład, albo z delfinem, mimo jego inteligencji? Można przywiązać się do tego zwierzęcia, można je lubić, ale żeby wejść w pełną relację, gdzie istnieją rozmowy, domyślność, pocałunki, nie wiem, to, że ja kocham tą osobę totalnie i ja mam porozumienie totalne z tą osobą, to przede wszystkim z kimś równym gatunkowo. Można polubić zwierzę, ale nie można kochać tak, jak się kocha człowieka. To jest zupełnie inny układ. Wszystkie stworzenia w naszym świecie pojawiły się w czasie. Bóg jest miłością wieczności. Musiał więc swoją miłość wyrażać wobec kogoś w wieczności, kto był równy Jemu, a więc to był również Bogiem. Dwóch Bogów to za dużo. I stąd takie wnioskowanie, myślę, również istniało w ojcach Kościoła. Żeby zrozumieć te teksty z Pisma Świętego i jeszcze pogodzić je z naturalnym rozumem ludzkim, to można zrekonstruować taki tok myślenia. Wobec kogo był w wieczności bową zdolność nie tylko do otrzymywania miłości, ale również obdarowania miłością i to miłością o takiej samej sile. Z tego wypływa logiczny wniosek, że Syn i Duch, którzy objawili się ludziom, również byli na takim samym poziomie istnienia jak Ojciec. Z tych powyższych naszych medytacji wynikałoby jednak, że mogło być aż trzech Bogów, ale nie, to jest niemożliwe. Wyraźnie Biblia mówi, Bóg jest jeden, jedyny. To było wielkim szkopułem dla tych, którzy próbowali zrozumieć i pogodzić tą pozorną sprzeczność trzech i jeden. Jeśli Bóg jest jeden, a jest miłością, która objawia się jako więź Ojca, Syna i Ducha, to jak to możliwe? Zastanówmy się jednak jeszcze nad słowem jeden, nawet w naszym świecie. W Biblii słowo jeden, jedyny, echad, nie zawsze oznacza samotną indywidualność. Czasem w Biblii pojawia się to słowo określające jedyność Boga, na przykład na określenie jedyności, jaka jest między mężem i żoną. Tak o Adamie i Ewie zostało napisane, że stają się jednym ciałem. Chociaż dwie osoby, ale że jednym ciałem. Poza tym często Bóg w Starym Testamencie przemawia w liczbie mnogiej. Niektórzy teolodzy lub egzegeci sądzą, że jest to wyraz pluralis majestatis, czyli takiej liczby mnogiej, która wyraża się w majestatycznej sytuacji, tak jak czasem królowie czy papieże mówili my, jaśnie panujący i tak dalej. Mówili wtedy liczbą mnogą, żeby podkreślić wartość swojej wypowiedzi, swojej osoby, autorytetu. Ale niekoniecznie tak jest w Biblii, kiedy Bóg mówi w liczbie mnogiej. Bo może o coś innego chodzi, proroczego przewidywania albo zapowiadania się Boga, który przygotowuje grunt do tego, żeby go zobaczyć w ten sposób. Na przykład, kiedy czyni człowieka, mówi, uczyńmy człowieka na obraz nasz, nie mówi na obraz mój, podobnego do nas. Do kogo? Skoro jest jedynym Bogiem. Dlaczego używa liczby mnogiej Biblia? Wiecie, to jest oczywiście bardzo trudne tak do przyjęcia w pierwszym rzędzie, ale właśnie ta trudność albo pozorne sprzeczności, które się uzupełniają, będzie jeszcze jednym dowodem na to, że mamy do czynienia nie z kim innym, tylko z Bogiem. Już dawno minęły takie czasy, kiedy ludzie w Konstantynopolu na rynku kłócili się o to, czy Jezus Chrystus jest homoousios, czy homoiousios, czy jest tylko współpodobny, czy współistotny. Dzisiaj wielu współczesnych chrześcijan nie potrafiłaby wytłumaczyć nawet tajemnicy Trójcy Świętej, już nawet nie rozstrzygnąć, czy Jezus Chrystus jest współpodobny, czy współistotny. Ale wtedy, w tamtych czasach, to doprowadzało nawet do wojen. Tak było, tak była namiętna ta dyskusja. Fragment z Ewangelii dzisiejszej, z Ewangelii Mateusza, jest takim wspaniałym świadectwem wiary pierwszych apostołów, pierwszych uczniów Jezusa w Trójcy Świętą. Nie umieli jeszcze o tym mówić, ale tak jak potrafili, zapisali to. Tak jak potrafił, Mateusz to zapisał. Nie był dogmatykiem. Ale tak jak wierzył, zapisał. I to dzisiaj właśnie w Ewangelii czytamy na samym końcu tego fragmentu takie właśnie słowa. Zobaczcie. Jak Pan mówi do swoich uczniów. Udzielajcie chrztu w imię, jedno imię, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co chciał przez to powiedzieć Mateusz? O co tu chodzi? Niby proste sformułowanie, ale dlaczego to i? Dlaczego jedno imię, a trzech wymienia? Co on chciał przez to powiedzieć? Na odmienność i jednocześnie równość osób boskich w tym tekście wskazuje ustawienie ich w tym samym poziomie, ale osobno. Oddziela ich tymi przyimkami, zaimkami, ale robi to na równym poziomie. Tak jakby chciał powiedzieć Mateusz, nikt nie jest równy Bogu, tylko on sam w innych osobach. Ojciec i Syn są na pewno rozróżnialni, a dodatkowo w tym samym szeregu zapisano Ducha Świętego. I jeszcze dalej. Mateusz użył złączenia za pomocą kai. I. Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Czyli są jakby gatunkowo tak sami, jeśli można użyć takiego słowa. Tacy sami. Jeszcze umieszcza przed każdym z tych imion, przed Ojcem, przed Synem, przed Duchem, rodzajnik ho, co wskazuje na osobowy charakter tego słowa. To jest ten Ojciec, i ten Syn, i ten Duch Święty. To nie jest jakaś dusza albo jakaś atmosfera między Ojcem i Synem. To jest ten Duch Święty, osoba. Traktuje ich w ten sposób jak odrębne osoby, a jednocześnie jakoś dziwnie zjednoczone. Co to wszystko dla nas znaczy? Cała Trójca wykonuje działanie, uczestniczy we chrzcie, rodząc jakby na nowo dzieci. Chrzest jak wody płodowe w łonie matki. Nowe narodzenie, nowe życie zupełnie. Jakiś nowy świat powstaje, bo ten świat już się niestety nie za bardzo da poprawić. Jest skażony śmiercią, rozsypie się pewnego dnia. Ale jeszcze jedne narodziny, pewnego typu narodziny. Tym razem Trójca daje życie bezpośrednio jeszcze raz człowiekowi, który jest narodzony, ale skażony śmiercią. Nie stwarza go z niczego. Jakby go przetwarza z tej grzesznej natury, jeszcze raz go wprowadza w chrzest, w łono, aby się narodził.